Z nami jest Zbyszek Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina w Radiu Wnet. Witaj, Zbyszku.
Dzień dobry, mój buenas tardes. I po raz pierwszy się cieszę, że jestem człowiekiem niespodzianką. Dużo się pozmieniało niestety przez ten cały koronawirus.
To prawda, nam też jest bardzo miło, bo nie ukrywam, że teraz też staramy się przestrzegać tych wszystkich obostrzeń i minimalizować ryzyko, więc tych gości bardzo rzadko kiedy możemy tak na żywo mieć tutaj u siebie, więc jest mi tym milej. A teraz już przejdźmy do meritum. Przygotowałeś, jak zawsze, mnóstwo ciekawych informacji dotyczących tego wszystkiego, co dzieje się i w polityce, i ogólnie w życiu Ameryki Łacińskiej.
Tak, dzisiaj mniej troszkę polityki będzie i te newsy będą troszkę lżejsze, bym powiedział tak, w porównaniu do tego, co miało miejsce tydzień temu, chociaż wszystkie będą związane z pandemią koronawirusa, ale spojrzymy sobie na ten problem nękający cały świat z różnych punktów widzenia. I przejdźmy do tego w tym momencie, jak być może będzie wyglądać, czy jak może wyglądać gospodarka Ameryki Łacińskiej po pandemii koronawirusa. Otóż raporty dwóch agent Narodów Zjednoczonych, to znaczy Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych do Spraw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, czyli CEPAL, oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli ILO, jak również Międzynarodowego Banku Rozwoju, czyli BID. Mówię tutaj te skróty, bo będę później w dalszej części newsa się nimi posługiwał. Te raporty niestety nie napawają optymizmem. Zdaniem CEPAL, choć w bieżącym roku gospodarki krajów latynoamerykańskich i karaibskich powinny osiągnąć pewien wzrost gospodarczy, liczby te nie będą równe dla wszystkich. Średni wzrost PKB szacowany jest na 3,7% przy ubiegłorocznych średnich spadkach rzędu 7,7%. Samemu wzrostowi może z kolei zagrozić wiele czynników. Najważniejszym z nich jest polityka rządów poszczególnych krajów Ameryki Łacińskiej. Innym z najgroźniejszych dla wzrostu elementów jest populizm i to zarówno w wersji prawicowej, mowa tu przede wszystkim o prezydencie Brazylii Jairze Bolsonaro, jak i lewicowej, reprezentowanej głównie przez prezydenta Meksyku Andresa Manuela Lopesa Obradora oraz kirchnerystowski rząd Alberto Fernandesa w Argentynie. Populistyczna polityka z pewnością zniechęca zewnętrznych inwestorów do rozpoczęcia produkcji w wymienionych krajach. Jeszcze innym poważnym zagrożeniem jest spadek zaufania ludności do rządzących, widoczny chociażby w niedawnych wielotysięcznych demonstracjach w Peru czy Gwatemali. Z kolei, jak sygnalizuje Międzynarodowa Organizacja Pracy, na terenie Ameryki Łacińskiej wskutek kryzysu związanego z COVID-19 swoje dotychczasowe zajęcie utraciło ponad 30 milionów osób, z czego około 23 milionów nie powróci już na rynek pracy. Zdaniem regionalnego dyrektora do spraw Ameryki Łacińskiej i Karaibów Viniciusza Pinheiry, również osoby, które nie utraciły swojego miejsca pracy i tak są poszkodowane na skutek zmniejszenia wynagrodzenia lub wymiaru godzin pracy. Jak twierdzi Pinheiro, głównymi poszkodowanymi tej sytuacji są przede wszystkim kobiety i młodzież, jak również osoby pracujące na czarno. Dyrektor ILO dodał również, że konieczne są nowe rozwiązania pozwalające na tworzenie nowych miejsc pracy, bowiem nie ma ani jednej branży niedotkniętej kryzysem ekonomiczno-społecznym. Jak twierdzi były prezes BID Luis Alberto Moreno, niekorzystne zmiany w ekonomii latynoamerykańskiej mogą spowodować, że będziemy mówić o kolejnej utraconej z powodów ekonomicznych dekadzie, podobnej do tej, jaka miała miejsce w latach 80. w Ameryce Łacińskiej. Jako głównego winowajcę Moreno podał wzrost niekorzystnego stosunku długu publicznego do PKB, który nawet może osiągnąć poziom 75%. Cytowani wcześniej przedstawiciele CEPAL uważają, że kraje Ameryki Łacińskiej poziom rozwoju gospodarczego z 2019 roku osiągną dopiero w roku 2024, a i to nie jest takie pewne. Po takiej ogólnej analizie przeskoczmy do Meksyku. Choć Meksyk plasuje się w czołówce państw Ameryki Łacińskiej pod względem liczby zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa, wydaje się, że wśród władz tego kraju nie wszyscy biorą sobie ten problem do serca. Oficjalne statystyki mówią o prawie 1,5 miliona zachorowań na COVID-19 oraz o prawie 130 tysiącach ofiar tej osoby. Tej choroby, przepraszam. Jeszcze się nie dobudzi, ale osób w każdym razie. Tymczasem polityk, którego głównym zadaniem powinna być walka z tą chorobą, stał się ostatnio obiektem ostrej krytyki. Hugo López-Gatell, podsekretarz do spraw prewencji i promocji zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, wywołał głośną dyskusję w kraju po tym, jak został złapany bez maski w samolocie do nadmorskiego kurortu Guatulco w stanie Oaxaca, gdzie miał spędzić swój urlop. Ponadto urzędnik odpowiedzialny za przekazywanie federalnej strategii ograniczania rozprzestrzeniania rozprzestrzeniania się wirusa został również przyłapany na cieszeniu się plażą i gastronomią wspomnianego miejsca turystycznego i to w czasie, gdy Meksyk nadal objęty jest wieloma restrykcjami w sprawie przemieszczania się. Ministra w opiekę wziął jego główny szef, czyli Andrés Manuel López Obrador, prezydent Meksyku, który miał powiedzieć, że dr López-Gatell jest świetnym specjalistą i wzorowo wykonuje swoje obowiązki. Jednak nie wszyscy meksykańscy politycy pochwalają takie zachowanie i jak powiedziała przewodnicząca samorządu miasta Meksyk Claudia Sheinbaum, ani ona, ani jej współpracownicy nie uważają, iż obecnie jest czas na zrobienie sobie przerwy od obowiązków zawodowych. Ponadto pani Sheinbaum zaapelowała do trzech króli, aby w tym roku tradycję obdarowywania meksykańskich dzieci prezentami przenieśli oni na okres późniejszy, gdyż okołoświąteczne zakupy w centrach handlowych mogą jeszcze bardziej pogorszyć już i tak złą sytuację zdrowotną w mieście. Z Meksyku przeskoczmy na chwilkę do Chile. Choć w Chile wystartował już proces szczepienia miejscowej ludności przeciwko COVID-19, wiele osób uważa, że dobrowolność szczepienia nie przyniesie pożądanego efektu, jakim będzie eliminacja zachorowań na wirusa. Badania społeczne przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu San Sebastian wykazały, że 39% Chilijczyków planuje się zaszczepić przy pierwszej nadarzającej się okazji. Kolejne 33% zamierza uczynić to w dalszej nieokreślonej przyszłości, zaś 13% nie zamierza się w ogóle szczepić. Z drugiej strony należy zauważyć, że aż 27% badanych uważa szczepionkę za umiarkowanie ryzykowną, zaś kolejnych 28% za ryzykowną lub bardzo ryzykowną. Tak wysoki odsetek osób podchodzących z ostrożnością do procesu szczepienia przeciwko koronawirusowi niepokoi zarówno naukowców, jak i polityków. Stąd też został zgłoszony pomysł kilku chilijskich deputowanych, aby szczepienia przeciwko COVID-19 uczynić obowiązkowymi. Jeden z nich, Gabriel Zilber z Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej, uważa, że skoro Chile od ponad 40 lat posiada krajowy program szczepień, który zakłada obowiązek szczepienia przeciwko m.in. takim chorobom jak gruźlica, wirusowe zapalenie wątroby typu B, tężec czy krztusiec. Do programu tego można wpisać jako obowiązkowe również szczepienie przeciwko COVID-19. Póki co uważa się, że do połowy obecnego roku zaszczepić będzie można nawet i 80% populacji Chile. Na koniec powróćmy do Meksyku, ale na półwysep Yucatan. Otóż w niecodzienny sposób postanowiła uczcić pamięć swojego zmarłego męża pewna Meksykanka. Pochodząca najprawdopodobniej z północy kraju kobieta wspięła się na sam szczyt piramidy poświęconej Kukulkanowi, czyli upierzonemu wężowi, czyli Bogu Wiatru, na terenie strefy archeologicznej Chichen Itza na meksykańskim Yucatanie, aby tam rozsypać prochy swojego zmarłego małżonka. W geście tym zapewne nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że od 2008 roku ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony zabytku zabronione jest całkowite wspinanie się na obiekt, zaś za złamanie zakazu grożą poważne kary. Wspinaczkę kobiety ochrzczonej już przez internautów jako Lady Kukulkan obserwowało liczne rzesze zwiedzających strefę turystów, z których niektórzy dopingowali jej wspinaczkę, inni zaś głośno wyrażyli swoją dezaprobatę, domagając się ukarania niesfornej turystki. Ona sama zaś niezwłocznie została aresztowana przez służby ochrony strefy archeologicznej i postawiona przed sądem w municipium Piste, na terenie którego znajduje się Chichen Itza. Tymczasem mieszkańcy okolic strefy skarżą się na liczne rzesze turystów odwiedzających Chichen Itza. Ich zdaniem na terenie strefy archeologicznej brak jest kompetentnego przede wszystkim personelu. Liczba zwiedzających już dawno przekroczyła wyznaczone limity, zaś dystans społeczny nie jest zachowywany. Dodatkowe skargi dotyczą braku obecności na terenie strefy personelu Narodowego Instytutu Antropologii i Historii, czyli INA, który powinien się zaopiekować i pilnować ten teren. Z drugiej strony szef strefy Marco Antonio Santos zaapelował o zachowanie odpowiedzialności zarówno przez zwiedzających turystów, jak i osoby pracujące na terenie strefy. Przypomnę tylko, że strefa archeologiczna w Chichen Itza jakieś kilkanaście lat temu została ogłoszona jednym ze współczesnych 7 cudów świata. W związku z tym jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo licznie odwiedzana przez turystów i powiem Państwu, że gdyby wybierali się Państwo do Meksyku i chcieli się zapoznać z kulturami prekolumbijskimi, warto tę strefę odwiedzić, ale jest również dużo, dużo więcej innych, równie ładnych, jak nieładniejszych stref ze znacznie mniejszą liczbą turystów. Także to był taki mój komentarz na dzień dzisiaj. łatwiejszy.
Bardzo dziękujemy. Możemy mieć tylko nadzieję na to, że faktycznie szybko będziemy mieli taką możliwość, żeby te wszystkie piękne miejsca odwiedzać i nie tylko w Ameryce Łacińskiej. Jedno pytanie jeszcze, wracając do tych pierwszych takich trudnych bardzo informacji. Mówiłaś o gospodarce Ameryki Łacińskiej, o tym, że ona wyrasta tak naprawdę na jeden z najbardziej poszkodowanych regionów świata. Troszkę nie ukrywam, to mnie zaskoczyło, bo tak jak wiedziałam, że na pewno w jakiś sposób dotknięta zostanie, to dlaczego aż tak mocno? Bo to jednak nie są tak bardzo popularne regiony turystycznie. Może chodzi o handel, tak? Żeby ten handel został przystopowany.
Ja się powiem szczerze, w zasadzie od momentu, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, się zastanawiałem, na jakim etapie będzie Ameryka Łacińska. Jak pamiętasz, najpierw zaczęła chorować Europa. Ameryka Łacińska przez bardzo długi okres czasu była taką oazą spokoju. No, tak jak obecnie Afryka jest na przykład. Potem nagle się okazało, że mamy dziesiątki, setki i wręcz miliony zachorowań. Skąd to się wzięło? Powiem szczerze, że przyczyn jest na pewno bardzo dużo. No, po pierwsze, to jest polityka. Politycy właśnie jak Jair Bolsonaro czy Andrés Manuel López Obrador przez bardzo, bardzo długi okres czasu ignorowali zagrożenie. Mówili, że gospodarka jest ważniejsza. Oczywiście jest to bardzo ważne, natomiast nikt praktycznie tutaj nie miał jakichkolwiek planów czy pomysłów na to, co w ogóle można byłoby zrobić, żeby tej pandemii w jakiś sposób uniknąć. Drugi problem, myślę, że to jest specyfika w ogóle Ameryki Łacińskiej i kontaktów międzyludzkich. No, Latynosi są bardziej serdeczni, są bardziej bliscy siebie. No to, że tak powiem, ten dystans społeczny jest znacznie mniejszy. Ja już nawet nie mówię pomiędzy z bliskimi czy znajomymi osobami, ale nawet jeżeli pojedziemy sobie w mieście Meksyk metrem, może nie obecnie, ale w czasach, że tak powiem, pozapandemijnych, to tam czasami do tego wagonu po prostu trudno wejść. Tam jest taki tłok. W związku z tym ja pamiętam, że musiałem 3 stacje przed przyjazdem na moją stację już się szykować do wyjścia. Kolejna specyfika jest taka, że wiele regionów, zwłaszcza w tej strefie tropikalnej, czyli od południowego Meksyku po Kolumbię i Wenezuelę, Brazylię, północną Boliwię, to są miejsca, które są bardzo odizolowane od siebie. W związku z tym ten koronawirus teoretycznie na początku nigdzie nie dotrze, ale jak on już dotrze i to są w zasadzie miejscowości, gdzie ludzie są spokrewnieni ze sobą, w związku z tym to się nagle okaże, że on po prostu, cała wioska de facto zostanie zarażona. No i wreszcie to jest kiepski stan służby zdrowia, niestety. No, tak jak prawie na całym świecie. Mimo tego, że w wielu krajach przeprowadzono reformy służby zdrowia kilka lat przed wybuchem pandemii, to jednak mimo tego, że podobno mieliśmy do czynienia z wystarczającą liczbą respiratorów, życie pokazało swoje po prostu i Wystarczy spojrzeć w statystyki. No, Brazylia jest trzecim krajem, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań na świecie, po Indiach i Stanach Zjednoczonych, najpierw Stanach Zjednoczonych i Indiach, może powiedzmy tak, ale w czołówce mamy też Kolumbię, mamy Argentynę, mamy Meksyk, czyli te 4 kraje największe, najbardziej zaludnione. W innych krajach jest to troszkę lżej, ale też Peru de facto w czołówce się mieści, Ekwador też się w czołówce mieści. No, innych krajach jest może mniej ludzi, po prostu, bo mamy mniejsze zaludnienie. Nie mówię o Wenezueli, bo tam te dane można sobie odłożyć na półkę.
Ale właśnie jeszcze na moment, przepraszam, że ci wejdę w słowo, spróbujmy spojrzeć przez soczewkę właśnie na Wenezuelę. Wspominałeś o szczepieniach, o tym, że część osób w Ameryce Łacińskiej boi się tych szczepień, że jest spora liczba, grupa osób, która nie będzie chciała się szczepić, ale jak w ogóle z kwestią dostępności tych szczepionek? Wiemy, że do tych biedniejszych krajów one będą docierały dużo później. Już teraz wiemy, że są kraje w Afryce, które tą szczepionkę być może dopiero otrzymają za rok. Widzimy zresztą, co się dzieje u nas na naszym podwórku, co dzieje się w Europie. Jak na przykład wygląda, czy się orientujesz w ogóle sprawa w Wenezueli, jeżeli chodzi o szczepionki?
Ja myślę, że nie tylko jeżeli chodzi o Wenezuelę, ale w ogóle jeżeli chodzi o rząd Ameryki Łacińskiej, to jest sprawa prestiżowa. To jest to samo, możemy się zapytać naszego polskiego rządu, co wobec tego? No, nasz polski rząd stanął jednak na przynajmniej na razie. No, co będzie, to życie pokaże oczywiście. No, ale mówi się o tym, że zaszczepionym zostanie każdy chętny. W większości krajów Ameryki Łacińskiej też te szczepienia będą dobrowolne i też tych szczepionek jest bardzo dużo zamówionych.
Oczywiście, a termin jakiś bliżej znany?
No to są, no też myślę, że to jest kwestia, no miesięcy, rok. No mniej więcej tak jak u nas. To tutaj dużych różnic nie ma, bo rzeczywiście Jair Bolsonaro, który psioczy strasznie na koronawirusa, ale jednak jego rząd zamówił te szczepionki. I to w liczbie ze 200 milionów osób. Mówiłem kilka tygodni temu, że Kolumbia też zamówiła, ale tylko dla Kolumbijczyków na przykład, a nie dla imigrantów wenezuelskich. Jeżeli chodzi o Wenezuelę, no to ja też wspominałem tutaj, że też już z miesiąc temu pewnie, że rząd Nicolasa Maduro planuje sprowadzić część szczepionek rosyjskiego Sputnika, natomiast resztę produkować na miejscu. Słyszałem też podobno, że w ogóle Kubańczycy już mają swoją własną szczepionkę i co ty, Zbyszek, na to? W związku z tym ja powiem tak, że Kubańczycy to się chwalą również tym, że mają lek na raka, na AIDS, tylko że jeszcze go nie wprowadzili.
Dobrze, i może w ten sposób zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Ameryka.
Ja również dziękuję i chciałbym życzyć wszystkiego dobrego w nadchodzącym, znaczy w tym roku po prostu, żeby był lepszy. Feliz año nuevo.
Bardzo serdecznie dziękujemy za takie piękne życzenia.